Wyobraźmy sobie 185 tysięcy brutalnych, zaprawionych w bojach żołnierzy, którzy maszerują prosto na nasze miasto.
To jest przerażający obraz.
Prawda? I to nie jest po prostu armia, to jest wręcz bezlitosna machina wojenna, której sama reputacja dosłownie mrozi krew w żyłach całych narodów.
Zdecydowanie.
I teraz, kiedy słychać ich kroki gdzieś tam na horyzoncie, zastanawiałam się, co nam w takiej chwili dyktuje instynkt.
No, zazwyczaj panikę, prawda?
Dokładnie. Panikę, może zwołanie jakiegoś sztabu kryzysowego albo gorączkową ucieczkę. A co jeśli w takiej właśnie chwili, kiedy grunt dosłownie pali się pod nogami, jedyną racjonalną strategią przetrwania jest zrobienie absolutnie niczego?
Znaczy, to brzmi jak kompletne szaleństwo z perspektywy jakiejkolwiek logiki takiego nowoczesnego zarządzania kryzysowego.
No jasne, że tak.
A jednak to właśnie ten paradoks leży w samym sercu historii, w którą dzisiaj wchodzimy. Bo cofamy się w naszej dzisiejszej dogłębnej analizie do lat 710, 700 przed naszą erą.
Okej, czyli starożytność?
Tak, starożytna arena międzynarodowa, na której dominuje wtedy jedna absolutnie przerażająca siła. Imperium Asyryjskie.
Mm-hmm.
Oni po prostu miażdżą wszystko na swojej drodze, kierując się na południe, by ostatecznie, zetrzeć się z samym Egiptem.
Z potęgą?
Właśnie. Problem w tym, że dokładnie na ich trasie przemarszu, niczym taki, powiedzmy, mały kamyk na autostradzie, leży Królestwo Judy.
I to jest ten moment, w którym historia staje się dla nas takim lustrem. Rozłóżmy to dzisiaj na czynniki pierwsze.
Jasne.
Punktem wyjścia naszej dzisiejszej analizy jest fenomenalny wykład doktora Johna Oswalta. On bierze pod lupę 30 i 31 rozdział Księgi Izajasza.
Zgadza się.
Ale od razu zaznaczę, naszą misją tutaj nie jest powtórka z historii starożytnej. Chcemy wykorzystać ten geopolityczny dramat jako potężny studium ludzkiej psychologii.
Bo to jest fascynujące studium.
Dokładnie. Będziemy badać anatomię zaufania, te wszystkie mechanizmy, które odpalają się w naszych głowach w ułamku sekundy podczas ataku paniki. No i niewyobrażalnie trudną sztukę czekania, gdy wszystko wokół po prostu się wali.
Wiesz co, dla mnie fascynujące jest to, jak przywódcy w Jerozolimie w ogóle reagują na widmo tej asyryjskiej rzezi. Ten materiał źródłowy oddaje to za pomocą wręcz genialnego języka.
To znaczy?
Opisuje ówczesnych decydentów jako ludzi metaforycznie pijanych, głuchych i ślepych.
O wow, ostro.
Tak, ale oczywiście nie mówimy tu o trunkach, prawda? Chodzi o takie upojenie własnym strachem i własną pychą.
Jasne.
Ten psychologiczny amok po prostu całkowicie zaburza ich percepcję. Zamiast widzieć rzeczywistość taką, jaka jest, to ich umysły natychmiast próbują wykreować iluzję kontroli nad sytuacją.
Nad sytuacją, która z definicji jest nie do opanowania.
Dokładnie. Absolutnie nie do opanowania.
I wiesz co? Z tych tekstów wynika, że ten amok ma bardzo konkretny finał, bo zaprowadza ich prosto do piwnic.
No tak, dosłownie.
To jest niesamowity, niemal taki komiczny w swoim tragizmie obraz. Wpływowi przywódcy, zamiast stanąć przed narodem, schodzą do głębokich, ciemnych pomieszczeń, gdzieś tam w kancelariach, tworzą tajny komitet kryzysowy i w mroku knują plan. Plan zawarcia sojuszu z Egiptem, który jest wtedy jedyną potęgą mogącą w ogóle stawić czoła Asyrii.
Znaczy, myślą, że jeśli ukryją te swoje polityczne szachy przed własnym narodem, to ukryją je również przed samym Bogiem.
Drzwi. Są absolutnie pewni, że nikt nie przejrzał ich genialnego planu.
Mhm.
A tam na korytarzu stoi prorok Izajasz. Z takim uśmiechem na twarzy rzuca im coś w stylu: cześć chłopaki, wiem o wszystkim.
To jest genialne. I to obnaża ten fundamentalny absurd tego, co moglibyśmy tu nazwać buntem ludzkiego ego.
Zdecydowanie tak.
Ci wpływowi ludzie zachowują się tak, jakby role we wszechświecie zostały w ogóle odwrócone. Próbują wejść w rolę garncarza, sprowadzając Boga do roli gliny.
Gliny, którą mogą ulepić pod swoje dyktando.
Właśnie. Według własnych bieżących potrzeb i uwarunkowań politycznych. Chcą potraktować siłę wyższą całkowicie instrumentalnie.
To jest niesamowite, jak to się powtarza w historii.
Tak, a Ten motyw chowania się w ciemności uderzająco nawiązuje do wczesnych stron Księgi Rodzaju.
O, masz na myśli chowanie się za krzakiem?
Dokładnie to. To jest ten sam psychologiczny odruch, kiedy człowiek po popełnieniu błędu próbuje schować się przed wszechwiedzącym stwórcą za przysłowiowym krzakiem.
No tak.
Myślenie, że zakrycie własnych oczu sprawia, że stajemy się niewidzialni dla otoczenia, to jest psychologia, wiesz, małego dziecka. A mówimy przecież o wielkich mężach Stanów.
No dobrze, ale zatrzymajmy się tu na chwilę, bo wiesz... Muszę jednak trochę stanąć w obronie tych mężów stanu.
Okej, słucham.
Bo tak patrząc na to obiektywnie, z punktu widzenia współczesnego zarządzania kryzysowego, no to ich zachowanie wydaje się wręcz w 100% naturalne.
Z ludzkiego punktu widzenia jak najbardziej.
Kiedy w firmie, jakiejś instytucji, czy nawet w życiu prywatnym ten grunt pali się pod nogami, nasz pierwszy instynkt każe nam działać natychmiast. Musimy kupić rozwiązanie.
Ratować sytuację za wszelką cenę.
Właśnie. Mając na karku te 185 tysięcy uzbrojonych po zęby żołnierzy, czy wzięcie spraw we własne ręce, to nie jest po prostu przejaw odpowiedzialności.
Brzmi logicznie.
Logika dyktuje, że skoro Egipt jest potężny i jest na tyłach wroga, no to taki pakt wojskowy to jedyna sensowna deska ratunku. Dlaczego u licha mieliby ignorować twardą geopolitykę i liczyć na jakąś niewidzialną tarczę?
I to jest doskonałe pytanie. Dokładnie na tym polega pułapka tej konkretnej historii.
Dlaczego pułapka?
Bo na poziomie takiej czysto ludzkiej, poziomej kalkulacji wojskowej, ten sojusz z Egiptem to absolutnie genialne posunięcie szachowe. Wiesz, my uderzymy z przodu, wy uderzycie z tyłu.
No i Asyria leży.
Problem polega na tym, że w tej rzeczywistości, o której cały czas przypomina im Izajasz, to jest działanie wykluczające ich najważniejszą przewagę strategiczną, przymierze z Bogiem.
Odrzucili ten najważniejszy czynnik.
Zdecydowali się na błyskotliwy, we własnym mniemaniu, plan ratunkowy, zupełnie nie konsultując go z tym, który dotąd w ogóle gwarantował ich istnienie.
Wybrali to, co widzialne.
Właśnie, wybrali to, co widzialne i namacalne, odrzucając to, co niewidzialne. Skoro więc postanowili działać na własną rękę w imię politycznego pragmatyzmu, no to warto się przyjrzeć, jak ten genialny pragmatyzm wyglądał w praktyce.
A wyglądał wręcz jak scenariusz z mrocznego thrillera o przetrwaniu.
Dokładnie tak.
Przecież, żeby ten supertajny sojusz z Egiptem w ogóle mógł wejść w życie, to musieli najpierw dostarczyć tam olbrzymi trybut, omijając w ogóle asyryjskie patrole.
Musieli zapłacić.
I to jak? Objuczyli te swoje osły i wielbłądy niesamowitymi skarbami, to w zasadzie wyprowadzili niemal narodowy skarbiec i wysłali tę ogromną karawanę przez Negev.
Przez pustynię Negev.
Tak, a trzeba tutaj bardzo jasno podkreślić jedną rzecz. Negev to nie jest malownicza, wiesz, piaszczysta plaża do wieczornych spacerów.
O nie, absolutnie nie.
To jest potwornie zdradziecka, zypalona słońcem kraina. Starożytne teksty mówią wprost, że to był rój lwów, żmij i jadowitych latających węży.
Ekstremalne warunki.
Ci ludzie dosłownie wysyłają swoje największe bogactwa, no i ryzykują życie własnych posłańców, żeby przedrzeć się przez to piekło. A po co to wszystko? Żeby kupić obietnicę militarnej pomocy.
Obietnicę, która, co warto dodać, z perspektywy czasu okazała się całkowicie pusta. Egipt wcale im nie pomógł w ten sposób.
Totalnie pusta.
I ta pusta obietnica prowadzi nas do absolutnie kluczowego pojęcia w tej dzisiejszej analizie, które często jest dla nas dzisiaj niezrozumiałe. Chodzi o taką biblijną, starożytną definicję słowa wstyd.
Wstyd. W jakim sensie? Bo my to dzisiaj traktujemy jako, no wiesz, takie osobiste zażenowanie.
Dokładnie. Dzisiaj redukujemy wstyd do, no nie wiem, potknięcia się na schodach, czy palnięcia jakiejś gafy w towarzystwie. Ktoś zrobił się czerwony i to jest wstyd.
No tak, to zazwyczaj rozumiemy.
A w tamtym języku i w tamtej kulturze wstyd to było coś o wiele, wiele bardziej fundamentalnego. To był bezpośredni rezultat zawiedzionego zaufania.
Zawiedzionego zaufania. To znaczy...
Jeśli człowiek pokłada całą swoją nadzieję, wiesz, cały ciężar własnego bezpieczeństwa w czymś, co ostatecznie pod tym naciskiem pęka i się wali, to wtedy doświadcza wstydu.
O rany, to dużo mocniejsze.
Wtedy zostaje zhańbiony. Przywódcy Judy położyli całe swoje zaufanie w pakcie z Egiptem. Zainwestowali w te armie i rydwany, które wprost zdefiniowano jako ciało, a nie duch.
Jasne.
To po prostu nie mogło udźwignąć ich problemu. Więc musieli doświadczyć wstydu.
Co więcej, zauważyłam w tych materiałach, że to pokładanie ufności w niewłaściwych rzeczach zostało wprost nazwane buntem, wręcz buntem niedojrzałych dzieci.
O tak, to jest świetne porównanie.
Wyobraźmy to sobie wizualnie. Dorośli, powiedzmy, bardzo ustosunkowani decydenci, ubrani w szaty z niezwykle drogiego materiału, używający wielkich słów, no i podpisujący traktaty.
Wydaje im się, że grają w jakieś trójwymiarowe polityczne szachy.
A z perspektywy uniwersalnej prawdy, oni zachowują się jak uparte maluchy. Takie, które zamykają uszy, tupią nogą w podłogę i krzyczą, że nie, oni nie będą słuchać żadnych instrukcji. Kategorycznie odmawiają słuchania Tory.
A wiesz co, warto w tym miejscu chyba odczarować samo słowo Tora, bo przez wieki ono nabrało takiego strasznie ciężkiego prawniczego charakteru.
Prawda, kojarzy się głównie z zakazami.
Często postrzega się to jako zbiór takich opresyjnych reguł, jakby celem było zamknięcie człowieka w jakiejś klatce surowych praw. Tymczasem Tora w swoim rdzennym, najgłębszym hebrajskim znaczeniu to po prostu instrukcja.
Instrukcja obsługi.
Tak, to taki drogowskaz wyjaśniający, jak funkcjonuje świat, stworzony zresztą przez jego autora. To trochę tak, jakby inżynier projektujący niesamowicie zaawansowaną maszynę wręczył nam podręcznik obsługi.
Mhm.
I mówi, posłuchajcie, jeśli będziecie tego używać zgodnie z projektem, maszyna zadziała fantastycznie i przyniesie wam super rezultaty. Ale jeśli spróbujecie używać jej po swojemu, wbrew instrukcji...
No to po prostu pęknie.
Dokładnie tak. I to natychmiast prowokuje do pytania o to, ile razy we współczesnym świecie my sami organizujemy takie heroiczne, wyczerpujące wyprawy przez naszą prywatną pustynię Negev.
Żeby kupić bezpieczeństwo.
Właśnie. Inwestujemy czas, zdrowie i zasoby w układy, jakieś pozycje w firmie czy status społeczny, naiwnie wierząc, że w godzinie kryzysu to nas ocali.
I właśnie ten fatalizm poszukiwania bezpieczeństwa w absolutnie niewłaściwym miejscu jest opisany przez Izajasza dwiema potężnymi metaforami. Nie można obok nich przejść obojętnie.
Co tam dokładnie było?
On im mówi wprost, wasz genialny sojusz z Egiptem, w który wpompowaliście właśnie cały majątek, jest jak wybrzuszenie na bardzo wysokim murze.
O, mocne.
Prawda? Ktoś przechodzi obok takiego muru każdego dnia i myśli, o jaki solidny. Ale w środku ta struktura jest już martwa. To jest dosłownie tykająca bomba.
Wystarczy lekki wstrząs.
Ten mur może runąć w każdej sekundzie i po prostu zmiażdżyć wszystko pod spodem. A druga metafora jest równie brutalna.
Mhm.
Oparcie się na Egipcie to jak gliniane naczynie, w które ktoś uderzył z taką furią, że ono się roztrzaskało na drobny pył.
W pył. Nawet nie na duże skorupy.
Właśnie. Zostały z niego tak żałosne odłamki, że nie da się na nich przenieść nawet odrobiny żarzącego się popiołu z paleniska, ani nabrać kropli wody z kałuży. Całkowita, nieodwracalna użyteczność po prostu obrócona w nicość.
Biorąc pod uwagę tę spektakularną porażkę tych autorskich strategii człowieka, no to naturalnie rodzi się pytanie o alternatywę.
No właśnie, co mieli zrobić?
Skoro ucieczka i te wszystkie układy to była recepta na katastrofę, jak brzmiała odpowiedź na ten kryzys według wspomnianej wcześniej instrukcji?
Mm-hmm.
A to jest moment, w którym propozycja z góry jawi się temu ludzkiemu umysłowi jako całkowicie absurdalna. Słyszą słowa, w ciszy i zaufaniu będzie wasza siła.
Wyobrażam sobie ich twarze.
Reakcją na ten pomysł jest kategoryczne hebrajskie lo. Krótkie, twarde, nie. Zamiast ciszy zażądali akcji.
Zażądali szybkich koni, tak jest w tekście, prawda? Żeby na nich uciekać?
Dokładnie tak. Na co prorok odpowiada im z taką mroczną ironią. Owszem, będziecie uciekać bardzo szybko, ale obiecuję wam, że ci, którzy będą was gonić, będą jeszcze szybsi.
Ała. Tu dochodzimy do mechanizmu, który, szczerze mówiąc, wstrząsnął mną, kiedy analizowałam te materiały.
Co masz na myśli?
Mamy sytuację, w której ludzie absolutnie odmawiają czekania, wrzucają najwyższy bieg. I co się wtedy dzieje po tej drugiej stronie?
Mm-hmm.
Odkrywamy coś, co brzmi jak czysty paradoks. Skoro człowiek mówi nie i odmawia czekania na Boga, to...
Bóg postanawia poczekać na człowieka.
Zatrzymuje swoje interwencje.
zatrzymuje się w milczeniu, aż ten zdesperowany, wierzgający naród sam wpadnie w pułapkę własnych pomysłów, aż wyczerpie wszystkie opcje i wreszcie z pełnym impetem uderzy głową w ścianę.
To jest to, co w naszej analizie można by określić mianem takiego paradoksu miłosierdzia.
Paradoks miłosierdzia.
Omawiana przez nas wiedza posługuje się tutaj bardzo, moim zdaniem, trafną analogią do trudnej miłości rodzicielskiej.
O tak, rodzicielstwo to świetny przykład.
Prawda, kiedy dorastające dziecko podejmuje fatalne, wręcz niszczące decyzje, tym pierwszym instynktem kochającego rodzica jest chęć natychmiastowego uratowania go.
Wyciągnięcia z kłopotów za absolutnie wszelką cenę. Jednak często tym najwyższym i najtrudniejszym jednocześnie aktem miłości jest pozwolić temu dziecku ponieść pełne konsekwencje swoich wyborów. Dlaczego? Ponieważ dopóki ono nie uderzy o własne dno...
Dopóki te jego genialne plany się nie posypią?
Dokładnie. Dopóki to się nie stanie, ono nie będzie w stanie w ogóle przyjąć pomocy z zewnątrz. Zawsze będzie uważać, żeby sobie poradziło samo. Miłosierdzie po prostu musi czasem poczekać, aż to naczynie ludzkiej samowystarczalności zostanie całkowicie opróżnione.
Spychy. Ale wiesz co, tutaj znowu muszę rzucić małe wyzwanie, bo wiem, jak to brzmi dla kogoś, kto jest dzisiaj mocno nastawiony na zadaniowość.
Mhm.
Czekanie kojarzy się ze słabością.
Tak, samo słowo czekanie kojarzy nam się fatalnie. Czekanie to jest dla nas bezczynne siedzenie na kanapie z założonymi rękami, to jest stagnacja. Powróćmy tu na moment do tej biznesowej analogii.
Jasne, wyobraźmy sobie zebranie zarządu potężnej firmy. Tracą płynność finansową, konkurencja, wiesz, brutalnie przejmuje im rynek i prezes wchodzi na salę konferencyjną i ogłasza. Szanowni Państwo, naszą nową strategią korporacyjną jest czekanie w ciszy na interwencję z góry.
Ochrona od razu by go wyprowadziła z budynku.
No właśnie, reszta zarządu natychmiast by przeszła do głosowania nad restrukturyzacją, cięciami i kredytami. Parcie do przodu my po prostu mamy wpisane w DNA, więc jak w ogóle odróżnić takie duchowe czekanie od zwykłego, poddania się walkowerem?
To jest kluczowe rozróżnienie. I ta różnica polega na samej celowości. To czekanie, o którym tu mowa, to absolutnie nie jest jakaś bierność czy apatia.
Nie.
Nie. To niezwykle intensywny wewnętrzny proces. On polega na takiej aktywnej rezygnacji z przypisywania sobie zasług. To jest walka z własnym ego, które, wiesz, za wszelką cenę chce być zbawcą własnego życia.
Wow, brzmi jak trudna praca.
Bardzo. I odpowiedź na to, dlaczego to jest tak fundamentalne, kryje się w innej znanej historii ze źródeł, którą warto by tu chyba przywołać. Mam na myśli postać Mojżesza.
O, słynny incydent ze skałą.
Dokładnie. Księga Liczb. Sytuacja tam jest ekstremalna. Gigantyczny tłum wędruje przez pustynię.
Kończy się woda.
Kończy się woda. Wybucha panika. Ludzie rzucają się na przywódcę, zaczynają oskarżać go o wszystko. I ten przywódca otrzymuje z góry niezwykle prostą instrukcję. Idź i przemów do skały, a woda wypłynie.
Brzmi prosto. Ale my wiemy, że ta presja tłumu i jego własna ludzka frustracja wzięły górę, prawda?
Niestety tak.
Zamiast po prostu przemówić, ten charyzmatyczny lider bierze do ręki swój stary, wypróbowany rekwizyt.
Słynną laskę.
Laska, która przecież była symbolem jego wcześniejszych niesamowitych sukcesów, choćby rozstąpienia się morza.
Mhm.
Podchodzi do tej skały, uderza w nią z absolutną furią i krzyczy do narodu coś w stylu: słuchajcie, buntownicy, czy to my mamy z tej skały wyprowadzić wam wodę?
Dokładnie. Widzisz, co tam się stało? Skupił całą, absolutnie całą uwagę na sobie i na tym swoim, powiedzmy, magicznym narzędziu. Oczywiście woda ze skały tak czy siak trysnęła.
Fizyczny problem został rozwiązany.
Tak, ale koszty psychologiczne i duchowe tej postawy były dla niego kolosalne. Zrobił z tego swój osobisty spektakl własnych kompetencji.
Mhm, przypisał sobie sprawczość.
Właśnie, przypisał sobie zasługi, odbierając cały autorytet temu, od którego te instrukcje w ogóle otrzymał. I to zdarzenie idealnie nam dziś tłumaczy, dlaczego ta potężna pomoc przychodzi często dopiero w momencie całkowitej ludzkiej bezsilności.
Czyli gdyby ci nasi przywódcy w Jerozolimie wywinęli się jakoś tym Asyryjczykom dzięki Rydwanom.
O, to ich kroniki pękałyby w szwach od pochwał dla ich własnego geniuszu geopolitycznego. Ego świętowałoby niesamowity trumf, ale relacja zaufania byłaby, na zawsze zniszczona. Zwycięstwo musiało nadejść w takich okolicznościach, by nikt, po prostu nikt, nie miał wątpliwości, do kogo tak naprawdę należy sukces.
I to jest ten punkt zwrotny. Kiedy wreszcie człowiek i jego plany musiały zostać zmarginalizowane. Finał całej tej historii w Jerozolimie staje się dzięki temu niesamowicie zrozumiały.
Zgadza się.
Dochodzimy do momentu zderzenia. Ta armia jest już pod murami. Jerozolima jest szczelnie otoczona. I nagle, w jedną noc, cała ta rycząca, wielotysięczna maszyna asyryjska po prostu upada.
I to upada, co ważne, od miecza wprost określonego jako nieludzki. To zagrożenie wyparowuje bez choćby jednego wystrzału z łuku obrońców.
Niesamowite. A jak reagują mieszkańcy, którzy, jak pamiętamy, jeszcze wczoraj chowali się po jakichś mrocznych bunkrach?
No właśnie, ten obraz też jest zdumiewający.
To nie jest żadna wojskowa defilada. Słyszymy uderzenia spadające na armię wroga i im wtórują radosne, wiesz, dźwięki tamburynów i lir z wnętrza całego miasta.
Brzmi to jak wielki, mistyczny festiwal muzyczny.
I to w końcu nabiera sensu, bo skoro to ocalenie nie wymagało ani jednej kropli ich własnego potu czy tego wspominanego politycznego geniuszu, jedyną właściwą odpowiedzią zostaje czyste, nieskalane egoizmem uwielbienie.
Żeby w pełni pojąć głębię i charakter tego finału, musimy się na sekundę zatrzymać przy, moim zdaniem, genialnym niuansie lingwistycznym z tekstu.
Niuansie. Zamieniam się w słuch.
W opisie tej interwencji pojawia się wielowymiarowe hebrajskie słowo pakad. Można je tłumaczyć na mnóstwo sposobów, w zależności w ogóle od kontekstu.
To znaczy?
Można to przetłumaczyć jako odwiedzić kogoś, osądzić, pobłogosławić, wliczyć zasoby albo nawet mianować kogoś na jakieś stanowisko.
Wow, to są przecież zupełnie różne rzeczy.
Wydaje się, że odległe, prawda? Ale łączy je jedna absolutnie doskonała analogia. Pakat to jest nic innego jak taka inspekcja na froncie, prowadzona osobiście przez pięciogwiazdkowego głównodowodzącego generała.
O, rany, to jest potężny, bardzo wyrazisty obraz.
Wyobraźmy sobie front. Ubłocone okopy, oddziały gdzieś tam otoczone zewsząd i żołnierze, którzy są kompletnie pozbawieni nadziei.
Mm-hmm.
I nagle w samym środku tego beznadziejnego chaosu zjawia się, osobiście, ten głównodowodzący generał. Taka wizyta zmienia absolutnie wszystko naraz, prawda?
No tak.
Z jednej strony rozlicza, czyli sądzi tych, którzy na przykład siali panikę, no i zawiązali tajne sztaby ucieczkowe w piwnicach. Ale z drugiej strony angażuje się bezpośrednio, przejmuje kontrolę nad polem bitwy i wyciąga swoje oddziały z rzedzi, czyli błogosławi.
To przesłanie z góry brzmiało niesamowicie jasno.
Twój generał chce cię po prostu odwiedzić na pierwszej linii, więc na litość boską przestań biegać za jego plecami i wysyłać osły po posiłki do Egiptu.
Dokładnie. I wiesz, właśnie ten motyw osobistego zaangażowania prowadzi nas do najbardziej takiego intymnego, przejmującego wręcz wymiaru całej tej historii.
O czym mówisz?
O tym, że Izajasz wcale im nie obiecuje, że to cudowne czekanie sprawi, że ominie ich ból.
Mhm, jasne.
Wręcz przeciwnie, on mówi, być może dany wam będzie chleb niedoli i woda utrapienia. Innymi słowy, będziecie tkwić w samym sercu tego potężnego kryzysu. Poczujecie ten ból. Ale w tej właśnie ciemności pojawi się obietnica obecności.
Nauczyciel się nie ukryje.
Właśnie. Usłyszycie taki cichy szept. To jest droga, idźcie nią. W tekstach analizowanych przez eksperta pojawia się tu też genialna metafora konia i jeźdźca.
O tak, o tych cuglach pamiętam.
Przecież można kierować potężnym zwierzęciem na dwa sposoby. Można mu włożyć w pysk to twarde metalowe wędzidło i brutalnie szarpać je na boki. To zadaje ból przy każdej zmianie kierunku.
Mhm.
Ale najwięksi mistrzowie jeździectwa, oni potrafią pokierować koniem poprzez niemal niewyczuwalne ułożenie skórzanych cugli na jego szyi. To jest tak delikatne.
Niestety prawda w ludzkiej naturze jest, jak zwykle, brutalna. W zgiełku tych naszych własnych sztabów kryzysowych, w hałasie gorączkowych negocjacji z tymi naszymi prywatnymi Egiptami, my po prostu nie jesteśmy w stanie tego delikatnego szeptu w ogóle usłyszeć.
Zagłuszamy go.
Głos wewnętrznego przewodnictwa zostaje całkowicie zagłuszony przez warkot asyryjskich rydwanów w naszych własnych głowach.
powoli spinając już całą naszą dzisiejszą podróż, widzimy niesamowicie wyraźny łuk tego ludzkiego zachowania, prawda?
O tak.
Zaczęliśmy od, wiesz, dusznych, mrocznych piwnic ze spanikowanymi decydentami szukającymi skrótów. Zobaczyliśmy karawany pędzące przez to okropne piekło, przez pustynię Negev. Wszystko za złudną iluzją bezpieczeństwa.
Żeby na samym końcu dotrzeć do najtrudniejszej z możliwych lekcji. Zrozumieliśmy, że w ostatecznym rozrachunku najpotężniejsza siła manifestuje się właśnie w tej pozornie bezczynnej ciszy.
Tak.
Czasami to wymaga poczekania, aż wyczerpiemy nasz osobisty arsenał pomysłów, aż te wadliwe mury, które tam sobie sami postawiliśmy, w końcu się rozsypią. I to robi miejsce na to, by ratunek przyszedł z zewnątrz, całkowicie bez naszego udziału.
I powiem ci, to jest ten moment, w którym ta starożytna lekcja robi się boleśnie aktualna dla nas dzisiaj. Przecież każdy z nas prędzej czy później widzi na tym swoim życiowym horyzoncie taką osobistą armię asyryjską.
Zgadza się.
Nagle pojawia się ogromny kryzys w pracy, fatalna diagnoza, potężny zakręt w życiu rodzinnym. Słychać z dala tu pod tych butów wroga. I wtedy naturalnym, wręcz wrodzonym odruchem jest objuczenie naszych przysłowiowych wielbłądów wszystkim, czym się da, i ucieczka do własnego mentalnego Egiptu po taką, wiesz, tabletkę szybkiego rozwiązania.
Jak najszybciej oddalić problem.
Ale historia, którą dziś tak dogłębnie przeanalizowaliśmy, zaprasza nas do czegoś zupełnie odwrotnego. Uczy nas uodpornienia się na ten impulsywny, paraliżujący strach. Pokazuje wprost, że czasami najbardziej heroiczną rzeczą, jakiej można w ogóle dokonać w samym oku cyklonu, jest powstrzymanie rąk, zatrzymanie się w miejscu.
Dokładnie tak. I to, wiesz, to niesamowicie naturalnie zapętla się do tego, jak na nowo zdefiniowaliśmy dzisiaj w ramach tej analizy koncepcję wstydu.
O, właśnie.
Jeżeli my na poważnie przyjmiemy, że prawdziwy wstyd to nic innego jak oparcie całego ciężaru zaufania i poczucia bezpieczeństwa na fundamentach, które pod tym ciężarem nieuchronnie w końcu pękają,
to w świetle tej prawdy, zamykając już naszą dzisiejszą opowieść, warto na koniec zadać sobie w zaciszu własnych myśli bardzo konkretne pytanie.
Zostawiamy z tym słuchaczy.
Skoro wiemy już, jak bardzo zgubna i łatwa wpadnięcia w nią jest iluzja przyjmowania kontroli za wszelką cenę, jakie dokładne struktury, jakie, nie wiem, pozycje, wpływy czy prywatne współczesne sojusze są tym naszym dzisiejszym Egiptem? Co obecnie w naszym życiu tak naprawdę dźwiga ten ogromny ciężar naszego osobistego zaufania? Chociaż tak po prawdzie nigdy, ale to przenigdy, nie zostało zaprojektowane, by nas unieść. Niech to pytanie pozostanie dzisiaj z nami na dłużej. Zastanówmy się nad tym. I na tym kończymy naszą dzisiejszą dogłębną analizę.